Przed mikrofonem Grzegorz Gil, drodzy Państwo, niezmiennie z nami poprzez łącze skype'owe pan Marcin Popławski, Ośrodek Studiów Wschodnich, nasz ekspert, który wprowadza nas w meandry polityki w Azji Centralnej, generalnie polityki uprawianej przez Kazachów. Pierwsza godzina to wprowadzenie do trudnej historii tego państwa, które wraca do gry. Odbudowuje się demograficznie, odbudowuje się ekonomicznie. Przed przerwą dotknęliśmy tematu mitów założycielskich. Wiek XV, przekoczowanie grup z terenów Uzbekistanu na tereny współczesnego Kazachstanu. Pojawił się także niebezpieczny wątek rosyjski. Dmitrij Miedwiediew, który wyrażał się na temat Kazachstanu w sposób dosyć, bym powiedział, sceptyczny. Już dziś, teraz akcentujemy, że nie jest po drodze Kazachstanowi z Rosją w całej rozciągłości. Na pewno nie jest. O tym jeszcze będziemy mówić, ale właśnie te mity założycielskie, które pozwalają Kazachom zapomnieć te dramatyczne elementy ze swojej historii. Głód, można powiedzieć, że wręcz chyba ludobójstwo, być może takie poniżej progu ludobójstwa z rąk bolszewików, którzy zrobili sobie poligon etnicznych doświadczeń w Kazachstanie na tym żywym organizmie Kazachów i nie tylko. Ale wróćmy do tych mitów, bo wiem, że pan Marcin chce jeszcze coś dodać. Proszę bardzo.
Odwoływanie się do bogatego dziedzictwa historii, ono w Kazachstanie też przyjmuje czasami postać, która z perspektywy zachodniej szczególnie nauki jest krytykowana, to znaczy oni przedstawiają jako swoje to wszystko, co terytorialnie znajdowało się na terenie państwa i cofają się wręcz do okresu starożytności.
Czy jest coś takiego? Dobrze, fajnie, że to o tym mówimy. Panie Marcinie, czy mamy do czynienia w historiografii kazachskiej do czynienia z kategorią tak zwanego Wielkiego Kazachstanu? No właśnie, o jakie terytoria on mógłby być poszerzony? O co? Uzbekistan?
Nie, absolutnie. Kazachstan jest na tyle duży, że
nie potrzebuje.
Nie potrzebuje i zasadniczo sam nacjonalizm, on się w rozumieniu nacjonalizmu nie jako neutralnego, obiektywnego procesu narodowo-twórczego, tylko jako pewnej polityki wspierania grupy dominującej etnicznie w danym kraju.
On nie jest rewizjonistyczny, tak?
Częściowo jest, natomiast on zasadniczo u narodów koczowniczych występował w mniejszym stopniu. To też było jednym z powodów zsyłania i deportowania ludzi właśnie do Kazachstanu.
Okej.
Jest to o tyle rewizjonistyczne, to znaczy ten przegląd historii, który aktualnie dokonuje się w Kazachstanie, bo mamy do czynienia z boomem, który można ubrać pod pojęciem dekolonizacji. On się głównie odnosi do okresu radzieckiego, do okresu lat 10., lat 20. XX wieku. I to jest taka, to odbywa się w środowisku intelektualistów kazachskich. Znajduje się dlatego audytorium, powstają podcasty, powstają kanały YouTube'owe, które zajmują się tego typu tematami historycznymi, popularno-historycznymi, w których jeszcze raz odbywa się dyskusja na temat ceny modernizacji radzieckiej, bo oczywiście Kazachstan jest absolutnie przykładem modernizacji radzieckiej. Zbudowano tam w tym okresie przemysł. Znaczna część ludności uzyskała możliwości edukacyjne, opieki zdrowotnej, opieki społecznej, awansu społecznego. Natomiast ceną tego, oprócz klęski głodu, o której tutaj dużo mówiliśmy, Oprócz eksterminacji elit, do której za moment nawiążę, ceną tego też było w pewnym sensie wyrzeczenie się lub przynajmniej nie afiszowanie się z etnicznymi cechami wyróżniającymi Kazachów, więc w pewnym sensie oni musieli żyć pod władzą Rosjan, którzy traktowali ich jak pośrednich kulturowo, jako zbiorowość, którą należy cywilizować. Teraz odbywa się przegląd tego. On polega na dowartościowaniu etnicznie kazachskich elementów. I wracając do tego Miedwiediewa, on powiedział o Kazachstanie jako sztucznym tworze, jako tak. państwie, które powstało które powstało po raz pierwszy w 1991 roku.
To jest bezszczyt bezczelności i ignorancji. Myślę, że no, w Kazachstanie to musiało być odebrane z ogromnym, bym powiedział, nerwem, prawda?
W aktualnej sytuacji tak, ale gdy w 2014 roku Putin mówił w obecności Nursultana Nazarbajewa, pierwszego prezydenta tak. kraju, o tym, że to on jest twórcą niepodległego Kazachstanu, wtedy, że tak powiem, nie było dla tego audytorium w Kazachstanie. Obecnie jest dla tego audytorium w Kazachstanie, ponieważ agresja Rosji na Ukrainę, ona znacząco zmieniła percepcję Rosji wśród młodego pokolenia Kazachów, które głównie posługuje się językiem kazachskim, jest w pewnym stopniu zorientowane na liberalne wartości.
A zatem dzisiaj, panie Marcinie, pan Marcin Popławski tak. niezmiennie jest naszym gościem. Ci z państwa, którzy być może dołączają do drugiej godziny, rozmawiamy w sposób bardzo interesujący. Pan to rysuje. Czy dzisiaj takie słowa Putina, że Kazachstan jest owocem, jest w zasadzie tworem rosyjskim, mam wrażenie, że to wywołałoby być może nawet falę protestów na ulicach Astany, prawda?
W Almaty myślę, że tak. W Astanie niekoniecznie,
no
ale
dobrze,
to wynika z różnych uwarunkowań.
A powiedzmy o tym, skąd w ogóle pomysł na drugą stolicę? Czy tu także należy doszukiwać się elementu dowartościowania kazachskiego etnosu? Czy może kwestie bardzo przyziemne temu towarzyszyły? Skąd pomysł na zmianę stolicy?
Tak, zdecydowanie miało to na celu dowartościowanie etnosu kazachskiego, ale jeśli spojrzeć na mapie, pierwsza stolica Almaty, ona jest na południowych krańcach tak. Kazachstanu.
Astana... Możecie sobie państwo otworzyć mapę Kazachstanu, polecam. Astana jest dużo bardziej w centrum.
Astana jest bardziej w północnej części Kazachstanu, a północna część Kazachstanu to jest ta część, gdzie zwarcie zamieszkiwała mniejszość rosyjska. I przeniesienie stolicy, ono miało również spowodować, że ze względu na obecność instytucji państwowych, administracyjnych, na obecność biznesu, że nastąpi tam napływ ludności etnicznie kazachskiej, czy to z zachodu kraju, czy to z południa kraju. I tak się w istocie stało. To znaczy państwo świadomie, ale też po cichu, aby nie prowokować Rosji, prowadziło również za Nursultana Nazarbajewa politykę na przykład dofinansowania wewnętrznej migracji obywateli Kazachów z południa kraju na północ kraju. I w ten sam sposób zachęcano repatriantów do tego, aby osiedlali się na północy kraju, aby zmieniać zmieniać tą strukturę etniczną, w której dominowali wcześniej Rosjanie.
Rosjanie, zatem Astana miała być tym majstersztykiem i chyba on się choćby częściowo, chociaż częściowo, po części powiódł Kazachom. Dawna nazwa, drodzy Państwo, zmiana stolicy to 1997 rok. W szczycie swojej politycznej formy Nursultan Nazarbajew. Dawna nazwa Astany to zresztą Nursultan. O co, do czego, drodzy Państwo, prowadzi ten wątek? Zadaję to pytanie, ponieważ myślę, że warto o tym powiedzieć. 1991 rok, początki Kazachstanu, rok 2019, odejście Nursultana Nazarbajewa z wielkiej polityki. Na ile ta postać opowiada nam historię współczesnego Kazachstanu? Czy jest to prawdziwy ojciec założyciel Kazachstanu, o którym dziś rozmawiamy? Ile zawdzięczają mu Kazachowie?
Nazarbajew to jest wielowymiarowa postać. Na pewno ma ogromne zasługi dlatego, aby Kazachstan, na którego ta niepodległość w 1991 roku, ona spadła, ona niekoniecznie była chciana. To Kazachowie i zasadniczo przedstawiciele republik centralnoazjatyckich, Związku Radzieckiego, oni nie chcieli rozpadu Związku Radzieckiego, więc oni obawiali się budowy nowych instytucji, obawiali się tego, jak powstaną, i również w stosunkach międzynarodowych ówcześnie ten region uchodził za pewnego rodzaju czarną dziurę stosunków międzynarodowych, za region, który może może sprawiać problemy, może często w ten sposób patrzono na niego przez pryzmat Afganistanu, który jednak kulturowo jest inny i nie miał tego procesu bycia częścią Związku Radzieckiego. Wracając do Nazarbajewa, niezwykle wielowymiarowa postać. Ja jako jego największą zasługę uważam, że utrzymał państwowość między Rosją, między ówcześnie rosnącymi gospodarczo Chinami, które zaczęły odgrywać coraz większą rolę dla państw Azji Centralnej, a dla Kazachstanu szczególnie, że prowadził politykę modernizacji. To znaczy Nazarbajew, pan wcześniej wspominał o studentach kazachskich na uniwersytetach polskich. Obecnie w ramach mojej pracy bardzo często spotykam się zarówno z przedstawicielami instytucji państwowych, jak i z przedstawicielami niezależnych jednostek, i wielu z nich, szczególnie w wieku 40-50 lat, oni mają za sobą doświadczenie studiów w Polsce. To między innymi...
Kazachów, tak?
Tak. Kazachowie zdecydowanie znają lepiej Polskę niż Polacy Kazachstan.
No chcemy to zmienić w Radio Lublin z GPS.
Mam nadzieję, że to się choć maleńko...
Udaje się. Czyli tu można powiedzieć, że ten kierunek Polski dla nich był też rodzajem budowania nowoczesnego Kazachstanu. Nawet jeśli jeszcze Polski nie było wtedy w Unii Europejskiej, oni uczyli się, podpatrywali i wyciągali wnioski. Nazarbajew, mówi pan o tym, że postać wielowymiarowa. Często słyszymy, że oczywiście stabilność polityczna, tak, rozwój ekonomiczny, tak, no ale centralizacja władzy gigantyczna, to mam wrażenie, że daje niestety także pole do wielu nadużyć. Lider narodu, jak się o nim mówi, który swoją władzę utrzymał poprzez Radę Bezpieczeństwa, ale drodzy Państwo, nie Radę Bezpieczeństwa ONZ, po prostu Radę Bezpieczeństwa jako organ, instytucja, która służyłaby utrzymać jego reżim. Z czego wynikał jego koniec polityczny w roku 2019? To był wypadek, to PESEL, czy jakaś inna okoliczność?
2019 to nie był koniec Nazarbajewa, to był początek takiego procesu dwóch władzy w państwie, który trwał do stycznia 2022 roku. To znaczy Nazarbajew, ustępując z urzędu i de facto namaszczając na swojego następcę, obecnego prezydenta Kasyma Żomarta Tokajewa, on zagwarantował sobie szerokie prerogatywy, które de facto pozwalały mu nadal być tą osobą numer jeden decyzyjną w państwie, mimo tego, że nie był prezydentem, czyli on zagwarantował sobie stanie na czele Rady Bezpieczeństwa, zagwarantował sobie i swojej rodzinie immunitet osobisty, prawny i ekonomiczny. Nazarbajew spełnił się, że tak powiem, w pewnej roli w pewnym okresie. Pod koniec jego rządów, o ile w latach 10. Można było zauważyć, że on do takich przejawów, które my byśmy określili jako kult jednostki, on odnosił się sceptycznie, natomiast już w końcu swoich rządów przyjmował to łatwiej. Takim krokiem było przemianowanie Astany. Notabene Astana oznacza po kazachsku stolica. To też wskazuje na to, to nowum, które było związane z przeniesieniem stolicy. W zbyt dużym stopniu pozwolił, miał już problem, miał pewne problemy z realną oceną sytuacji, a szczególnie nastrojów społecznych w państwie. To znaczy grono najbliższych doradców najpewniej nie przekazywało mu realnych informacji o tym, jak wyglądają nastroje społeczne. A te nastroje społeczne, one były krańcowo złe. To znaczy mimo tych sukcesów gospodarczych, o których mówiliśmy, które były makroekonomiczne, mowa tutaj o sukcesach makroekonomicznych, one nie do końca przekładały się na poziom życia przeciętnego Kazacha. Jednocześnie były rozbudzone aspiracje społeczne, również związane na przykład z tymi wyjazdami na studia, które były notabene dofinansowane w ramach zapoczątkowanej przez Nazarbajewa polityki, aby ci ludzie później wracając mogli modernizować państwo. Tylko że to napotykało na strukturalne problemy, to znaczy na korupcję, na nepotyzm. Więc taka osoba wracając, wykształcona na Zachodzie, na naprawdę bardzo dobrych uczelniach, wracając i próbując znaleźć dobrą pracę, napotykała na szereg problemów, z których najważniejszym był nepotyzm. Więc mimo stworzenia Nazarbajew stworzył warunki dla rozwoju nowoczesnego narodu politycznego Kazachów, ale te rozbudzone ambicje, one obróciły się przeciwko niemu. I w 2020 roku, w styczniu, w związku z drastyczną podwyżką cen gazu samochodowego,
dokładnie,
które są w porównaniu do naszych niezwykle tanie. To znaczy Kazachstan jest krajem, w którym gaz samochodowy i benzyna są najtańsze spośród krajów byłego Związku Radzieckiego ze względu na dziedzictwo polityki ukierunkowanej na obsługę na obsługę tego rodzaju kwestii. ta podwyżka, ona wzbudziła ogromne protesty społeczne. Na początku one wybuchły na roponośnym zachodzie kraju, który zasadniczo jest zarzewiem który już od lat 80. jest zarzewiem protestów, niemal tak jak ze względu na fabryczny charakter, na charakter tego regionu, w którym liczną grupę i istotną grupę stanowią naftowcy. Można to w pewnym sensie przyrównać do stoczni na wybrzeżu.
I stamtąd rozlało się to ognisko, ta fala niepokojów społecznych. Do stłumienia tych niepokojów Kazachowie potrzebowali, reżim polityczny potrzebowali mirotworców z Organizacji Układu Bezpieczeństwa Zbiorowego, tak?
Tak, i ówcześnie prezydent Tokajew, on zwrócił się z prośbą do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym o interwencję, motywując to...
wysokimi cenami gazu. Oczywiście ja żartuję teraz, prawda?
On motywował to tym, że bojownicy o nieustalonej proweniencji w wielkiej masie najechali Kazachstan, ze względu na sytuację wewnętrzną, na zamieszki wewnętrzne, nie umożliwiało to po prostu wezwania wojsk ODKB, które faktycznie w przeważającej mierze były wojskami rosyjskimi. Tak. Natomiast wracając do Nazarbajewa i do momentu jego upadku...
Tak, spróbujmy konkludować Nazarbajewa.
Wtedy nastąpił upadek Nazarbajewa. On jest właśnie związany z tymi wydarzeniami, o których w Kazachstanie mówi się Khan de Kantar, czyli krwawy styczeń. Część elity politycznej, pamiętajmy, że właśnie to byli ludzie, którzy zawdzięczali kariery, zawdzięczali swoją pozycję Nazarbajewowi, i oni byli zogniskowani wokół rodziny Nazarbajewa, wokół jego trzech córek i ich mężów. Posądza się, to jest to jedna z teorii, według mnie najbardziej prawdopodobna, dotycząca tych wydarzeń. Oni wpłynęli na to poprzez swoje powiązania ze światem kryminalno-przestępczym, na podsycanie tych protestów, na to, aby protesty rozlały się na cały kraj i aby pokazać, że państwo w osobie prezydenta Tokajewa nie radzi sobie z opanowaniem tej sytuacji.
Czyli to był sabotaż. Sabotaż? I próba osłabienia kogoś, kto ma przejąć schedę po Nazarbajewie?
Tak, i kogoś, kto zaczął podejmować kroki faktycznie osłabiające finansową, po drugie symboliczną, po trzecie prawną pozycję Nazarbajewa i jego rodziny.
Wszystko jasne.
Ja bym tutaj nie mówił. Nazarbajew jest obecnie człowiekiem schorowanym. Nazarbajew już w 22 roku, jak się wydaje, to nie chodziło tam o to, aby ponownie, że tak powiem, na tronie hańskim Kazachstanu osadzić Nazarbajewa. Natomiast to środowisko, ta część elity, ona walczyła o zachowanie swoich wpływów. I w tym sensie Tokajew, który również pochodzi z tej elity, powiedzmy tak, Kasym Żomart Tokajew, jego background jest dyplomatyczny. On jest z radzieckiej szkoły dyplomacji.
Dobrze, uwaga, uwaga, drodzy państwo, panie i panowie, panie Marcinie, proszę o chwilę cierpliwości, chwila na muzykę utrzymaną w tonacji programu. Przejdziemy do portfolio Tokajewa. Odpowiemy na pytania, korzystając z pomocy pana Marcina Popławskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich, kim jest Kasym Żomart Tokajew, ale to po kilku minutach przerwy. Zostańcie z nami.